Pięknie panu witam. Prezes Zarządu Szpitala Morskiego imienia PCK Tomasz Słowatyniec.
Dzień dobry państwu.
I prezes Nadmorskiego Centrum Medycznego Mieczysław Cieplicki.
Witam państwa.
10 domów medycznych, bo tak określa je Centrum Nadmorskie Centrum Medyczne. Może zacznijmy od tego, co dziś mówił prezes Tadeusz Jędrzejczyk na naszej antenie w rozmowie kontrolowanej 8.30. Czy panowie się boją, czy lekarze się boją nowości?
Ja myślę, że każda nowość jest postrzegana jako coś, co musi budzić niepokój. Natomiast każdy projekt, jeśli jest nowy, a dobrze przygotowany, to on ma szansę na sukces. Tutaj, jeśli chodzi o pakiet onkologiczny, myślę, że wszyscy mamy dużo wątpliwości, bo o pakiecie onkologicznym pierwszy raz usłyszeliśmy na wiosnę. I myślę, że wtedy wszyscy przyjęli go z dużą nadzieją, i pacjenci, i lekarze, i szpitale. Dlatego, że jeśli coś ma przynieść poprawę dla pacjenta onkologicznego, no to jest oczywistą sprawą, że taką nadzieję trzeba mieć. Natomiast dzisiaj, właściwie kilkanaście dni przed wejściem w życie już tego pakietu, mamy coraz więcej wątpliwości, no bo i brakuje finalnych zarządzeń. I tak naprawdę na każdym poziomie nie bardzo wiemy, jak ten projekt wystartuje. Czyli projekt na pewno z założenia bardzo dobry. Pytanie tylko, czy ma szansę, aby z sukcesem został zakończony.
No dopiero się skończyły konsultacje 11 grudnia.
Tak, i myślę, że jest to zdecydowanie za późno, dlatego że ustawa została podpisana w połowie roku przez pana prezydenta i myślę, że wszyscy oczekiwali, że wszystkie rozporządzenia i zarządzenia wykonawcze na tyle wcześnie się ukażą, żebyśmy się mogli przygotować do tego i w szpitalach, i w poradniach, na każdym poziomie, bo musimy pamiętać, że pacjent onkologiczny rozpocznie swoją wędrówkę od lekarza rodzinnego przez specjalistę, no i zakończy na leczeniu w szpitalu.
Czyli u państwa na przykład.
Na przykład.
Panie prezesie, jednostki, które są pod pana kierownictwem, tam nie ma lekarzy, którzy należą do Porozumienia Zielonogórskiego.
Nie, my jako podmiot leczniczy nie należymy do Porozumienia Zielonogórskiego, ale mamy podobne obawy, wręcz uwagi bardzo krytyczne do zaproponowanych rozwiązań dotyczących pakietu onkologicznego, to jedna sprawa, a druga sprawa to dotyczących zmian, które mają nastąpić w podstawowej opiece zdrowotnej. W pełni się zgadzam z tym, co przed chwilą powiedział pan dyrektor, poza jednym, mianowicie uważam, że nie powinno być w ten sposób, że jedna grupa powinna być uprzywilejowana kosztem drugiej.
Czyli pacjenci onkologiczni na przykład kosztem tych,
kosztem
którzy leczą
cukrzycę na przykład, czy kosztem tych, którzy się leczą kardiologicznie, czy kosztem pacjentów, którzy leczą się z innych z powodów. Po prostu system powinien być inaczej rozwiązany. Można to było zrobić w prostszy sposób.
A jak to miałoby wyglądać? Bo słuchają nas ci, którzy się na tym kompletnie nie znają. Pacjenci, słuchają nas ludzie, którzy być może martwią się, że coś z nimi dzieje się niedobrego, że może mają raka, chcieliby pójść do lekarza, może po 1 stycznia, bo zwykle takie rzeczy odsuwamy jak najdalej od siebie. Na czym to miałoby polegać, to przesuwanie środków i to uprzywilejowanie jednych kosztem drugich?
To pierwszy błąd, że odsuwamy obecność u lekarza wtedy, kiedy występują jakiekolwiek drobne nawet objawy. Pacjenci często biegają z rzeczami, które są banalnymi. Natomiast moim zdaniem największą rzeczą, i tu ministerstwo nie robi już dość sporo, ale zdecydowanie za mało, mianowicie to są programy profilaktyczne. One są zbyt wątło rozwiązane i za mało środków na to idzie. To, że my mamy niechęć do badania się takiego prewencyjnego jako populacja, to też jest prawda, ale moim zdaniem zdecydowanie się zmienia. Natomiast można było spróbować nie wmontowywać w to wszystko lekarzy POZ-u, ponieważ droga dzisiaj ma być taka.
Lekarz POZ-u, lekarzy rodzinnych.
Te rodzinne, tak. Ma wydać kartę zieloną i de facto na tym się prawie sprawa kończy, bo on wysyła na tak zwaną wizytę początkową do specjalisty. I dopiero specjalista wdraża cały ten system. Więc dlaczego, jeżeli są objawy, to dlaczego tych badań, które zostały rozszerzone, tu następna uwaga, że oczywiście niektóre badania zostały rozszerzone po to, żeby znowuż obarczyć lekarzy rodzinnych, bo problem polegać będzie na tym, że wspomniała pani tu o obawach. Obawy wynikają nie dlatego, że co rano dziś usłyszałem w rozmowie również dziennikarzy, że jest obawa przed nowym. To jest dość naturalne, że jest pewna obawa, ale obawy przed nowym byłyby dużo mniejsze, gdyby na dzisiaj te sprawy wszystkie były jasno postawione i rozstrzygnięte. One na dzisiaj nie są. Ja robiłem spotkanie z lekarzami i nie mogłem wiele rzeczy wyjaśnić, które chcieli oni od nas wiedzieć.
To znaczy, może zróbmy tak. Co już wiecie, a potem to, czego jeszcze nie wiecie, a bardzo chcielibyście
to
wiedzieć.
To wiemy, że jeżeli pacjent się zgłosi i będzie, oczywiście przejdzie wnikliwe badanie przedmiotowe i podmiotowe, czyli wywiad i badanie, i lekarz uzna, że są podstawy do rozpoznania czy postawienia wstępnej bardzo opinii dotyczącej nowotworu, podkreślam, nowotworu złośliwego, bo to nie dotyczy ogółu nowotworów. W związku z tym wtedy wypiszę kartę zieloną, czy tak zwaną książeczkę zieloną i wyślę do specjalisty. I od tego momentu zacznie się, powiedzmy, walka z czasem, bo ten cały pakiet, jeżeli ma być poza limitem rozliczony i w najlepszych warunkach, musi się zmieścić w przeciągu 9 tygodni.
A docelowo w przeciągu 5.
Docelowo, ale to na szczęście dopiero będzie po jakimś czasie.
2017.
I druga sprawa to taka, że jak każda rzecz, i dlatego uwagi ze środowiska były takie, że taki pakiet, jeżeli już miał być, to powinien być wprowadzony pilotażowo w 2 czy 3 województwach, czy może nawet w jednym, przetestować go, co trzeba poprawić, co zmienić, bo taki kierunek został wybrany i tak, bo to onkolodzy taką linię przyjęli, później się minister wywinął im trochę i inaczej to wyszło i wtedy dopiero rozpowszechnić.
A te 9 tygodni to jest w ogóle realne, panowie? Panie prezesie?
Ja myślę, że na poziomie diagnostyki tej wstępnej i rozszerzonej, która będzie realizowana i w przychodniach specjalistycznych, i w szpitalach, no tutaj może być problem.
Teraz są kolosalne kolejki. To jest w ogóle, ja nie wyobrażam sobie,
ja
jak
myślę,
to
że
wyglądać.
Takim bardzo istotnym i kluczowym punktem krytycznym może być badanie patomorfologiczne, dlatego że my w Polsce patomorfologów mamy zdecydowanie za mało. I ci, którzy pracują, oni w tej chwili wykonują tych badań bardzo, bardzo dużo i ja raczej sobie nie wyobrażam, żeby oni mogli być dodatkowo obciążeni jeszcze pracą, a tutaj od ich diagnozy właściwie zależy, co dalej z tym pacjentem, jaką będziemy mogli zaproponować, jakie leczenie.
Czyli to będzie wąskie gardło, jedno z wąskich gardeł?
Z pewnością tak. Natomiast ja muszę powiedzieć, że z perspektywy szpitala, chociażby Gdyńskiego Centrum Onkologii, którym ja zarządzam, to tutaj moglibyśmy powiedzieć i podzielić to, nad czym się w tej chwili zastanawiamy, na taką część organizacyjną. Czy my jesteśmy organizacyjnie przygotowani? I ja myślę, że tutaj będzie odpowiedź pozytywna. Zaraz spróbuję to rozszerzyć. No i druga część finansowa, gdzie jest największy znak zapytania. Czyli czy finanse, które zaproponuje nam na realizację pakietu onkologicznego Narodowy Fundusz Zdrowia, będą wystarczające. I teraz wracając do tej części organizacyjnej. Ja muszę powiedzieć, że tak naprawdę to wszystko, większość, a może wszystko to, co pakiet onkologiczny proponuje, to my naszym pacjentom już tak naprawdę od dawna też proponujemy w szpitalu. Dlatego
właśnie spotykamy się z takimi głosami, że w zasadzie te przepisy, te zasady, te rozporządzenia, które istnieją, no, wystarczyłyby w tym momencie. Że nie ma potrzeby wprowadzania pakietu onkologicznego.
Ja myślę, że tutaj jest kwestia pewnego uporządkowania i być może idea główna jest taka, żeby przyspieszyć drogę pacjenta onkologicznego od tego pierwszego rozpoznania do skutecznego leczenia. Natomiast tak jak powiedziałem, u nas i takie konsylium lekarzy specjalistów funkcjonuje, bo przecież nikt sobie nie wyobraża w tej chwili, żeby w takim ośrodku wysokospecjalistycznym podjąć decyzję o terapii przez jednego lekarza. To musi być zespół multidyscyplinarny
lekarzy, tak.
I to jest zawsze patomorfolog, zawsze jest chirurg onkolog, radioterapeuta czy onkolog kliniczny. W związku z tym to już działa i to działa dobrze. Ja myślę, że my staraliśmy się przygotować do wejścia w życie tej ustawy również poprzez takie ściślejsze nawiązanie kontaktów właśnie z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. To, co Ministerstwo Zdrowia chciało zaproponować, czy zaproponowało szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki rodzinnej, to tak naprawdę nie wypaliło. Natomiast my z własnej inicjatywy przygotowaliśmy 4 takie wielogodzinne spotkania z naszymi lekarzami, specjalistami, onkologami, po to, żeby lekarze rodzinni mogli otrzymać taki pakiet wiedzy, która pozwoli im na to, żeby zapaliła się ta zielona lampka.
Bo jak będą źle diagnozować, nie będzie im wychodziło, to będą musieli się dokształcać i to na własny koszt.
Znaczy, ja myślę, że lekarze, tutaj nie ma chyba takiej obawy, dlatego że lekarze w podstawowej opiece zdrowotnej są przygotowani do tego, żeby pacjenta onkologicznego zdiagnozować już dzisiaj. Być może ten pakiet ma, tak jak powiedziałem, trochę to wszystko uporządkować, ale nie możemy mówić, że tym lekarzom brakuje wiedzy. Natomiast ta inicjatywa z naszej strony, ja myślę, że ona po frekwencji, myśmy mieli ponad 60-70 lekarzy na tych spotkaniach i bardzo takiej ożywionej dyskusji, ja myślę, że to również sprzyjać będzie temu, że ta opieka nad pacjentem onkologicznym, ona będzie lepiej funkcjonowała.
I będzie świadoma w pełni. Pana lekarze często diagnozują złośliwego raka, panie prezesie?
Na takie pytanie nie odpowiem.
Na takim etapie już lekarza rodzinnego.
Niestety, ponieważ de facto w aspekcie obowiązujących przepisów nie mieli za dużej gamy badań, które mogli zlecać. Mogę powiedzieć, że braliśmy ostatnio udział w programie profilaktycznym, który bardzo chwalę i bym polecał, że ministerstwo otworzyło się bardziej. Wykonaliśmy prawie 400 kolonoskopii i znaleźliśmy jednego raka. Ja uważam, że to jest ogromna zaleta i to było w grupie robionej dla pacjentów o największym ryzyku między 50 a 65 lat. Jednego. W tym sensie dobrze, że tylko jeden jest chory. Natomiast gdyby ta gama, ta ilość ludzi była większa, to było lepiej. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, ja widzę zagrożenie również w tym. Uważam, że można się sprężyć i te 9 tygodni prawdopodobnie na początek będzie do ogarnięcia,
jest realne,
ale nie w każdym przypadku, powiedzmy, mówię, rodzaju każdego raka. A druga sprawa, ciągle się do lekarzy po osób wszyscy mają pretensje, szpitale zwłaszcza, pacjenci często, że oni pracują jak pracują. Proszę przyjąć, że lekarze generalnie przyjmują w ciągu dnia, pracując 7 godzin czy 7,5, około 35 do 40 pacjentów. W związku z tym trudno jest wygospodarowywać nowy czas. Jeżeli ta zgłaszalność z banalnymi rzeczami, przepraszam pacjentów, ale banalnymi traktuje katar, prawda, czy jakieś inne drobne rzeczy, i będzie nadal tak duża, to czas, który jest potrzebny na to, co najważniejsze, czyli dokładne badanie, bo lekarz bierze za siebie na siebie odpowiedzialność, wydam zieloną kartę, 15 nie trafię, czy tam 30 i będą mnie rozliczać. Ja uważam, tak jak pan dyrektor, że lekarze i POZ-u, i lekarze specjaliści są absolutnie przygotowani do tego, żeby zająć się na tym etapie wstępnym, czy nawet pogłębionym w diagnostycznym pakiecie.
To jest optymistyczna rzecz, o której proszę pamiętać. Państwa, jeśli państwo mają pytania, bo zrobimy małą przerwę do moich gości, to bardzo proszę pisać 603-06-06-06. Dziś rozmawiamy o pakiecie onkologicznym, który od nowego roku ma wejść w życie. Kompleksowo, efektywnie i szybko, tak mówią w telewizji, przynajmniej o pakiecie onkologicznym, tak będzie. Ze mną w studiu goście, z którymi rozmawiam na ten temat, podpytując, jak to w praktyce wyglądać może. Prezes Nadmorskiego Centrum Medycznego Mieczysław Cieplicki i prezes zarządu Szpitala Morskiego imienia PCK Tomasz Sławatyniec. Zniesienie limitów leczenia chorób nowotworowych to jedna z najważniejszych zmian, które wprowadza pakiet onkologiczny. Tak napisano na stronie Ministerstwa Zdrowia, z którym zresztą nie udało mi się mówić na rozmowę. Bardzo nad tym ubolewam, ale to tak wygląda, że ja nie pojadę do Warszawy z mikrofonem ze studia i można zignorować. Mnie zignorowali, mnie jest trochę żal, że państwa też przy okazji, bo chcieliśmy zapytać, moi goście pewnie też mieliby pytania do rzecznika Ministerstwa Zdrowia, pana Krzysztofa Bąka, o to, jak to będzie wszystko wyglądało, bo tych szczegółów, które są jeszcze niedopracowane, gdzie pojawiają się znaki zapytania, jest stanowczo moim zdaniem za dużo. O tych znakach zapytania właśnie, bo rozmawialiśmy o tym, co już mniej więcej wiadomo, a czego nie wiadomo i tego drugiego pewnie jest dużo więcej. Panie prezesie, jak to jest z waszego punktu widzenia? Czyli tu pojawiają się przychodnie, pojawia się podstawowa opieka zdrowotna, lekarze rodzinni.
No, w nawiązaniu do pakietu, bo inna sprawa, jeszcze są lekarze rodzinni, gdzie pani na początku zadała pytanie dotyczące obaw. Mm-hmm. Obawy wynikają nie tylko z tego, że nie wszystko albo niewiele wiemy, ale również z zasad finansowania. O ile w pakiecie onkologicznym mówi się o tym, że jeżeli w określonym czasie, czyli tych do 9 tygodni, zmieścimy się z zdiagnozowaniem,
to wówczas będzie
wypłacone. Natomiast już mniej się mówi na ten temat, a w całym procesie diagnostycznym, może w takiej firmie i też nie jak my, jesteśmy w stanie przeprowadzić, powiedzmy, i diagnostykę wstępną i pogłębioną u siebie, więc mamy na nią realny wpływ. Natomiast jeżeli trzeba na przykład będzie zgłosić się do pana dyrektora z prośbą o wykonanie TK, bo my TK nie posiadamy, to już będą problemy, ponieważ może będą w stanie te TK wykonać w miarę szybko, żeby nie położyć, tak, tomokomputer, żeby nie położyć naszego tego tego cyklu, natomiast może to się nie udać, bo będą mieli, powiedzmy, takie zapotrzebowanie. Więc tu są, mało tego, jeżeli się w terminie nie zmieścimy, to stawki spadają o 30%.
Tak już to wygląda.
Naturalnie. I wtedy zaczyna się po prostu, powiedzmy, o pieniądzach ja staram się w służbie zdrowia jak najmniej mówić, ale też bez tych pieniędzy nie da się pracować. W związku z tym opłacalność takich badań zacznie być dosyć wątpliwa.
I nikt nie odpowiada na wasze pytania? Ktoś w ogóle próbuje odpowiadać na te pytania, które pan zadaje, które padają na naszej antenie?
Myślę, że pytanie to wygląda, znaczy odpowiedź akurat może nie w pakiecie, to jest taka, że wyszedł pan minister i powiedział, że przecież co lekarze w sumie chcą. Mianowicie stawka na dzisiaj wynosi 8 zł miesięcznie za pacjenta między 18 a 65 rokiem życia. W skali roku daje to 96 zł. Są jeszcze przeliczniki, o których nie będę mówił. Natomiast faktycznie od 1 stycznia ma wzrosnąć do 136 zł i 20 groszy.
No to super.
A no właśnie, czyli 40 zł.
No właśnie.
Tylko, że już pan minister nie powiedział, że zabierają tak zwany przelicznik 3 i słusznie, to wynikał z programu chorób i krążenia i cukrzycy i zabierają tak zwane choroby układu oddechowego i najważniejsza rzecz, co też słusznie moim zdaniem, nie będą już płacić za pacjentów, którzy wyświetlają się ten tak zwane czerwone światło przy EWUS-u. Więc my, jak policzyliśmy, to suma summarum, to co niby nam mają dodać i to co zabiorą te trzy elementy, o których wspomniałem, wychodzimy na to samo. I więc problem tkwi w szczegółach. Ponieważ pan minister dołożył i słusznie, znowuż, lekarzom pozu możliwości wykonywania przeróżnych badań. Powiedzmy zasadnych, tylko że dotychczas te badania diagnostyczne, wysokospecjalistyczne, powiedzmy echokardiografia, czy na przykład spirometria, czy badania PSA na przykład, były rozliczane w OS-ie i na to były pieniądze. A tu ta stawka, która niby jest podwyższana, a w sumie zabierana, ma pokryć też te dodatkowe badania.
Czyli to nijak się nie klei. A poza tym, jak to będzie ze zwracaniem pieniędzy, które będą wydane na opiekę nad pacjentem? No umówmy się, z zieloną kartą, czyli w ramach tego pakietu onkologicznego. Czy wy dostaniecie od razu pieniądze, tak jak teraz niby w ciągu miesiąca, bo tak teoretycznie powinno być? Czy praktycznie też tak jest?
Mam wątpliwości. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby fundusz nam płacił coś wcześniej. Aha. Jeżeli to najczęściej później, chociaż ostatnio płatności są regularne.
No
natomiast tu nie wiadomo, w którym momencie będzie zapłacone, czy bezpośrednio po wykonaniu diagnostyki wstępnej, czyli powiedzmy po pierwszych 3 tygodniach już dostaniemy za miesiąc pieniądze. Czy dopiero kiedy zakończymy tą diagnostykę pogłębioną, my tego nie wiemy. Ale nie stanawiam tego jako podstawowego problemu, ponieważ pod względem wykonania świadczeń, które są zakontraktowane, tak można powiedzieć, fundusz wypełnia swoje zadania.
Korzyści, które przyniesie wdrożenie pakietu onkologicznego. Chciałabym, żebyśmy to przegadali, bo to jest coś, co możemy znaleźć na stronie ministerstwa i poczytać sobie. I to brzmi bardzo ładnie. Skrócenie kolejek dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu. Będzie tak?
Znaczy, takie jest założenie i myślę, że wszyscy będziemy się cieszyli, jeśli tak będzie. Natomiast nasza dyskusja, oczywiście te wszystkie znaki zapytania tutaj w jakiś sposób obrazuje i na pewno wątpliwości będziemy mieli. Ja poprzedniej części naszej rozmowy wspominałem, że dla nas oprócz tej części organizacyjnej szalenie ważna jest część finansowa, dlatego że zarządzając tak dużym szpitalem, który ma budżet około 100 milionów złotych, zatrudnia około 700 osób, czy ponad 700 osób, ja i cały zarząd musimy mieć możliwość zaplanowania i przygotowania planu finansowego na kolejny rok, tak aby zapewnić funkcjonowanie szpitala, tak aby pracownicy czuli się bezpiecznie. Natomiast ja tak naprawdę dzisiaj, dwa tygodnie przed zakończeniem roku i rozpoczęciem...
A roboczych dni jeszcze mniej?
Dokładnie. W sytuacji, kiedy jeszcze nie zakończyły się negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia, no ja tak naprawdę nie wiem, czym dysponuję na przyszły rok. I oczywiście, jeśli idea płacenia za tak zwane fee for service, czyli zrealizujesz usługę, fundusz za to zapłaci. Ta obietnica jest bardzo, no taka powiedziałbym, optymistyczna i zachęcająca do tego, żeby szpitale w ten pakiet wchodziły. Natomiast tak jak mówię, dla bezpieczeństwa całego szpitala ten znak zapytania jest dosyć duży, bo proszę pamiętać, że Szpital Morski to jest nie tylko Gdyńskie Centrum Onkologii, ale to są też inne oddziały i jeśli na przykład na oddziale chorób wewnętrznych czy oddziale pulmonologicznym my również diagnozujemy dużą część pacjentów, u których później okazuje się, że mają nowotwór, to tutaj już Narodowy Fundusz Zdrowia, który wydziela w kontraktach na przyszły rok taką część pakietową, to tu jeśli chodzi o te oddziały wewnętrzne, pulmonologiczne, ta część jest bardzo skromna. W związku z tym my już tu mamy wątpliwości, czy budżet zakontraktowany na tych oddziałach będzie wystarczający w przyszłym roku. Inna sprawa, oddziały zabiegowe. Wszyscy wiemy, że na terenie Gdyńskiego Centrum Onkologii od maja funkcjonuje nowa część zabiegowa, bardzo doskonale wyposażona,
nowoczesna,
wybudowana za wiele milionów złotych i wpisana w pewien sposób w taki program Zdrowie dla Pomorzan. Czyli nie, ja powiem tak, kiedy ja dzisiaj słyszę opinie różnych ekspertów, że po co wydawać pieniądze w tej chwili na nowe obiekty, na nowe szpitale, na nowe sale operacyjne, w sytuacji, kiedy można by te pieniądze przeznaczyć dla tych szpitali, które już funkcjonują, to ja się z tym nie zgadzam, dlatego że akurat w przypadku Gdyńskiego Centrum Onkologii, tak jak powiedziałem, to było wpisane w wieloletni program Zdrowia dla Pomorzan i trudno jest z mojej perspektywy zarządzającego tym szpitalem w tej chwili zaakceptować, że my nie możemy wynegocjować z Narodowym Funduszem Zdrowia większych środków po to, żeby z 5 sal operacyjnych pracowało 5, a nie 3, tak jak w tej chwili pracuje.
No i dlatego choćby ten pakiet onkologiczny może budzić wątpliwości.
Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, on również może budzić nadzieję i my taką nadzieję mamy, dlatego że jeśli faktycznie będziemy mogli większą ilość pacjentów operować na tych oddziałach zabiegowych, czyli na ginekologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej i jeśli faktycznie Narodowy Fundusz Zdrowia za tych pacjentów zapłaci, wtedy ja mogę podjąć ryzyko zatrudnienia większej ilości personelu po to, żeby te sale operacyjne dzisiaj nieczynne, żeby one zaczęły pracować.
No ale skoro będą zniesione limity, ja czytałam o tym, że jeśli pieniędzy zabraknie, to są pieniądze z rezerwy NFZ-u. To jest 1% sumy, którą w danym roku dysponuje fundusz. No ale na 2015 tak naprawdę chyba nie wiemy jeszcze, ile to będzie. Czy już wiadomo?
Pytanie tylko, czy taką rezerwę fundusz i prezes Narodowego Funduszu
Zdrowia... Pan prezes Cieplicki się uśmiechnął.
Bo my nie tylko nie wiemy, co będzie w roku 2015, ale zapewne u pana dyrektora w jednostce, jak i u mnie, mamy nadwykonania w tym roku już, prawda? Jest dzisiaj 15 grudnia i my nie wiemy, czy jakie i w jakiej ilości będą te nadwykonania zapłacone, więc wybieganie o rok do przodu to w ogóle tutaj jest zupełnie wróżenie gdzieś tam, nie wiadomo jak dalekie. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Moim zdaniem, powtarzam jeszcze raz, uważam, że nie powinno się było dzielić pacjentów i nie wiem, kiedy się pacjenci trochę obruszą na to, bo już te słynne zaćmy, na które niektórzy czekają po 3 lata. Powiem, wiem, co to jest szczęście pacjenta, który odzyska wzrok. Mam teściową 86 lat. Prawie nic nie wiedziała. I jak przyjechała do mnie do domu i zobaczyła dywan, to tak jakby się urodziła. Więc czekać na pacjentów, którzy tracą wzrok, to jest naprawdę. Ale wracając do innych rzeczy. Ja uważam, że żeby to trochę, już słyszałem to od kogoś również, że wydanie zielonej karty to jest takie trochę piętno, które się daje pacjentowi w nerwach. Niestety służba zdrowia w tym względzie źle działa i u mnie też nie jest jeszcze najlepiej. Mianowicie zrobiona, powiedzmy, rak jelita grubego, zrobiona kolonoskopia i tak jak to mówiliśmy, czekamy 3 tygodnie czy 4 na wynik. Mało tego, mammografia powszechna, wiem, że również dotyczyła nawet pracowników tu radia i okazuje się, że od momentu zrobienia mammografii, stwierdzenia nowotworu, czyli raka piersi, na potwierdzenie, bo musi być potwierdzenie, nie można przypuszczać, czyli na badanie histopatologiczne czeka się 4 tygodnie. A pacjent, dostając zieloną kartę, on odbierze jedno. Ja mam raka. Co wcale się nie musi potwierdzić po 4 tygodniach, bo wcale tak nie musi być. Moim zdaniem to mogło być, że otworzy to najwyżej, to dopiero po wstępnej diagnozie dostaje pacjent kartę i wtedy, żeby jak najszybciej przepuścić. Mam obawy, czy nie będą większe problemy na poziomie już czysto wysokospecjalistycznym, czyli onkologicznym, bo słychać, co się dzieje obecnie. Tu pan doktor ma wolne moce, ale nie ma pieniędzy. Tak
jest.
Bo to jest taka
tak
sytuacja.
Ja myślę, że jeszcze warto powiedzieć też o pacjentach, którzy będą poddawani radioterapii. Dlatego, że tutaj mamy nowość. Ci pacjenci wzorem krajów zachodnich, tendencja jest taka, żeby oni jednak przebywali poza szpitalem i żeby to leczenie mieli w trybie hospitalizacji jednego dnia lub ambulatoryjnie. I myślę, że tak jak wspomniałem na początku, jestem zwolennikiem przygotowywania projektów bardzo dokładnie i z dobrym planem. Tutaj tak naprawdę pacjenci będą mieli dodatkowy niepokój, dlatego że trudno mentalnie się przestawić z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień na to, że nie będę w szpitalu, gdzie mam zapewnioną opiekę 24 godziny lekarską, pielęgniarską, tylko będę w pensjonacie. Powstaje pytanie, a co będzie, jeśli w nocy źle się poczuję? Kto ma mi wtedy pomóc? Nie mówiąc o tym, że również jest niepokój ze strony właścicieli pensjonatów, którzy z jednej strony chętnie by podpisali na przykład z naszym szpitalem umowę na całoroczne wynajmowanie pokoi. Natomiast z drugiej strony właśnie mają wątpliwości, co jeśli z tym pacjentem będzie
coś się zadzieje.
I tutaj stawka na tą hospitalizację w radioterapii została bardzo drastycznie obniżona, czyli tak naprawdę my powinniśmy większość pacjentów kierować do tych pensjonatów, dlatego że fundusz nam nie będzie płacił za pacjenta hospitalizowanego tak jak do tej pory. To zmniejszyło się z ponad 400 zł do niecałych 200 zł. Czyli
na nocleg w pensjonacie wystarczy.
Na nocleg,
pytanie,
tak?
Czy to dobre rozwiązanie?
Pytanie,
bezpieczne dla pacjenta przede wszystkim.
Myślę, że to nie powinno być prowadzone z dnia na dzień, że do tego powinni być pacjenci, ale i personel przygotowany. Wspomniał pan prezes również o tym niepokoju pacjentów w sytuacji, kiedy dostają tą zieloną kartę.
Nie ma czasu, przepraszam, wejdę w słowo, nie ma czasu u lekarza zapytać, o co chodzi. On mi wręcza zieloną kartę, ja nie wiem.
Znaczy ja mam nadzieję, że tak nie będzie, że wręcza. No, że znajdzie dla niego czas, tylko w aspekcie tego, co powiedziałem
wcześniej. Ale pytanie, czy znajdzie?
No musi, moim zdaniem, mankamentem całego systemu dzisiaj jest, sam jestem pacjentem czekającym na przeszczep nerki, mankamentem jest, że lekarze za mało czasu poświęcają dla pacjenta, tego, który wymaga tego czasu.
A będą go mieć?
Ja mogę rozkazać lekarzowi, a on odpowie mi, proszę pana, 7,5 godziny pracuję, mam 40 pacjentów, niech pan sobie przeliczy.
I to jest na każdym poziomie, dlatego że my to również obserwujemy w poradni onkologicznej u nas w szpitalu, gdzie tłumy pacjentów bombardują szpital i to też jest sygnał, że jednak te wskaźniki epidemiologiczne tutaj na Pomorzu są bardzo niesprzyjające i Pomorze jest jednym...
Pomorze jest w czołówce.
Jest w czołówce, jeśli chodzi o zachorowania na nowotwory. I pomimo tego, że my znowu po to, żeby poprawić pewną jakość obsługi tego pacjenta, w tej chwili kończymy remont poradni onkologicznej, ona będzie w zupełnie innych warunkach funkcjonować, ale to wcale nie zmniejszy tego czasu, który, może inaczej, nie zwiększy czasu, który lekarz będzie mógł poświęcić pacjentowi. Czyli to zdecydowanie, myślę, że jest sprawa, o której wszyscy musimy na każdym poziomie tej opieki onkologicznej mówić. Pacjent musi mieć ten komfort, że będzie wysłuchany przez lekarza podstawowej opiece zdrowotnej u nas w specjalistyce, bo ja myślę, że to przy chorobie nowotworowej jest szczególnie ważne. Jeszcze ostatnia sprawa, taki rodzynek z tych zarządzeń i ustawy. Tam jest powiedziane, że szpital powinien zatrudniać psychologa klinicznego lub psychoonkologa.
On mógłby nawet w skład konsylium wchodzić.
Tak, tylko znowu nie jest to dokładnie dodefiniowane, dlatego że co innego psycholog kliniczny to jest psycholog, który jest ze specjalizacją 5-letnią i takich naprawdę niewielu mamy, a psychoonkolog to jest psycholog po studiach, który dwusemestralne studia podyplomowe kończy. I tak naprawdę w ustawie jest inne nazewnictwo, w zarządzeniu jest inne. I do dzisiaj nie wiemy, czy powinien być tak, czy tak.
Czyli to jest pisane, na kolanie wygląda na to.
No myślę, że tak jak w ustawie refundacyjnej, chyba za szybko.
Za szybko, jak ustawa, no, te przepisy dotyczące choćby listy leków refundowanych. To teraz spróbujmy sobie uporządkować, jak to będzie wyglądało, bo pewnie nasi słuchacze zastanawiają się, jak to będzie po nowym roku. Wyczułam guz w piersi, no i co? Idę do lekarza pierwszego kontaktu. Mówię, dzień dobry, mam chyba guzek w piersi, może to coś niepokojącego. I co się dalej będzie działo?
Powinien wystawić, jeżeli wykona badanie, a powinien wykonać badanie lekarz, tak? Potwierdzić, no bo trudno tylko pacjentowi uwierzyć w to, prawda? Wystawić kartę i powinien skierować.
Tę zieloną kartę, tak?
Tak, tą zieloną kartę. Oczywiście ministerstwo tu dało pewną dowolność, na szczęście, że może skierować, nie pamiętam wszystkich specjalności, ale może tu skierować do chirurga onkologicznego, do chirurga ogólnego. Nie pamiętam do kogo jeszcze tam. W każdym razie jest 4 czy 5 specjalności. To jest o tyle dobre, bo gdyby tylko mogli pójść do jednego specjalisty, tak, no to wtedy by się już momentalnie w tym miejscu zatkało, powiedzmy, przepraszam za słowo. Natomiast jeżeli tam skieruje, no to dalej pacjent będzie prawdopodobnie wykonaną miał mamografię. Po mamografii będzie miał pogłębiony program, tak zwany dzisiaj, czy tam biopsję będzie miał mamotomiczną. No to już zależeć będzie od specjalisty. Tu mam wątpliwość inną jeszcze. Mianowicie mamy pewne przyzwyczajenia, pewne zaufanie. Po to przez całe lata jakby dzieliły się specjalizacje, że dla ludzi jest jasne i czytelne, że tak naprawdę jak mam nowotwór, to powinien mnie leczyć onkolog. I przez całe lata onkolodzy robili wszystko, że i pewnie słusznie, że na przykład operować to mają chirurdzy onkolodzy, tak? Natomiast teraz jak się zacznie mówić, że chirurdzy ogólni mogą to robić, no to może się okazać, że będzie dużo wątpliwości wśród pacjentów, zanim przełamią pewne opory dotyczące leczenia się, nawet na etapie tylko czysto specjalistycznym. Ja już nie mówię o konsylia. Konsylia to może być taka też takie miejsce, które będzie mimo wszystko słabym punktem, ale to już jest poza mną jakby.
Czyli trafiam do specjalisty, badanie wycinka, mamografia, to wszystko w 9 tygodniach oczywiście tam się mieści.
Powinno być.
Uznają lekarze, że jest to nowotwór, trafiam do szpitala i co dalej się dzieje?
No i tutaj ja myślę, że podyskutowałbym z panem prezesem, dlatego że ja uważam, że na pewno lepiej dla pacjenta, jeśli ten zabieg operacyjny będzie wykonywał lekarz, który robi tych zabiegów kilkadziesiąt czy nawet kilkaset rocznie, niż chirurg, który wykonuje go kilka razy. My mamy już doświadczenie, szczególnie w zakresie ginekologii onkologicznej, takie, że no niestety trafia do naszego ośrodka dużo pacjentek do tak zwanej poprawki, czyli coś na poziomie właśnie szpitala powiatowego nie do końca zostało dobrze wykonane. Trzeba to poprawiać i to niestety dla pacjentów nie jest dobrze.
Ale przepraszam, ja się z panem zgadzam. Ja wcale nie uważam, że to jest dobra droga, że to trafi do chirurgów ogólnych. Ale możliwość taką minister dał. Ja dlatego mówię, że pacjent ma zakodowane, że tak powinien to robić chirurg onkologiczny, bo ma największe doświadczenie. Po to na świecie tworzone są centra dla leczenia różnych chorób, bo tam się robi setki czy tysiące tych zabiegów.
Jest nawet taki program Breast Cancer Units. W Polsce tylko jeden ośrodek. W Niemczech 300, doczytałam się. A w Polsce 16 tysięcy kobiet co roku umiera na kapie.
W Polsce tylko ośrodek w Szczecinie. No,
tak,
my
tylko Szczecin.
Tutaj w naszym ośrodku gdyńskim byliśmy przygotowani do wdrożenia tego projektu również. No niestety na poziomie Ministerstwa Zdrowia ten projekt został wstrzymany, zastąpiony pakietem onkologicznym. Czy to dobrze, to dopiero zobaczymy.
To się zobaczy po nowym roku.
W przyszłości. Natomiast ja myślę, że to, co tutaj wspólnie przed chwilą powiedzieliśmy, czyli jeśli pacjent trafi do tego ośrodka wysokospecjalistycznego, gdzie
oczywiście bez kolejki do specjalisty, bo tutaj jest takie założenie, że zieloną kartą bez kolejki do specjalisty, bez czekania.
Bo inaczej my na poziomie
czekania
naszego szpitala również nie dostaniemy pełnego wynagrodzenia za tego pacjenta.
Bo wtedy to nie będzie pakiet onkologiczny.
Zdrowia. jeśli się nie zmieścimy w tym czasie, to też będziemy mieli takie karne procenty odejmowane. I myślę, że jeśli chcemy, aby pacjent był dobrze zoperowany, no to jeszcze raz apeluję, tego typu ośrodki powinny mieć lepsze finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.
A będą miały?
No, my mamy w środę dalszy ciąg, już finalny chyba, ostatni etap negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia i będziemy jednak twardo negocjowali, dlatego że, tak jak powiedziałem, no nie możemy sobie tutaj na Pomorzu, w Trójmieście pozwolić na to, żeby tak doskonale wyposażony za tak duże pieniądze ośrodek nie był w pełni wykorzystany.
Ja nie mogę panów pytać oczywiście o prywatne zdanie, bo panowie są tu w tej chwili oficjalnie, ale czy panów zdaniem to się uda? Czy to będzie działać? Pan Tadeusz Jędrzejczyk dzisiaj mówił, że na początku rzeczywiście mogą być problemy, że będą zgrzyty, że to nie będzie działało, ale im dalej ten pakiet będzie działać, im bliżej środka roku, to powinno być lepiej.
Moim zdaniem my po co funkcjonujemy w ochronie zdrowia, żeby pacjentom pomagać. W związku z tym wszystko będziemy robić, żeby się udało, natomiast trudno jest robić i osiągać sukces, jeżeli inni nie do końca nam w tym pomogą. Jak ja mam zorganizować dzisiaj świadczenia przyjęcia ekstra pacjentów 15 grudnia, skoro mam zarejestrowanych pacjentów w tych specjalnościach, które w pakiecie funkcjonują, czyli chirurg, gastroenterolog i inni, na przykład do miesiąca marca.
Dziękuję.
Wierzę, że to powoli będzie odnosiło skutek. Uważam, że można było wybrać prostszy sposób, też żeby pozalimitowo pacjentów, którzy mają zagrożenie chorobą nowotworową, bo generalnie mówimy o 5 nowotworach, takich w dużej grupie, czyli rak sutka, rak jelita grubego, rak płuc i uciekło mi czwarte układu prostaty. Prostaty albo
czyli
generalnie
te, które układu. Są
to są, oczywiście, nie mówię, że jedyne, ale to są najczęstsze. Więc można było znaleźć inną drogę i również, moim zdaniem, prostszą. Ale polega sprawa na tym, że trzeba później kontrolować. Tak?
Szkoda tylko, że ministerstwo nie miało czasu, żeby z nami o tym porozmawiać. Być może te wszystkie pytania, które dziś tu się pojawiły, zyskałyby jakąś sensowną odpowiedź, ale pytanie, czy ministerstwo tak na pewno wie do końca, jak to będzie wyglądało, jak to będzie działać, czy na pewno, tak jak napisano na stronie ministerstwa, zmniejszy się śmiertelność pacjentów onkologicznych i zostaną obniżone koszty leczenia dzięki wykrywaniu chorób we wczesnym stadium.
Ja myślę, że pierwszy kwartał przyszłego roku da nam odpowiedź na dużo pytań, które w tej chwili stawiamy, ale chyba powinniśmy powiedzieć wspólnie do pacjentów naszych, że zarówno podstawowa opieka zdrowotna, jak i specjalistyka i szpitale zrobią wszystko, aby ten pacjent onkologiczny jednak w tej dosyć zawiłej drodze, która nas czeka, nie zagubił się.
Czyli te 9 tygodni, żeby jednak było realne.
Najlepiej, powtarzam, byłoby, gdyby pacjenci chodzili na badania profilaktyczne i wtedy znalezienie...
A nie chodzą.
Czego? Chodzą, to chodzą. Nie jest do końca, tylko że chodzą, nie jest to tak powszechne. Powiedzmy, mamografie się coraz lepiej rozwijają, bo u ludzi panuje strach i nie ma się co dziwić. Przed pierwszą wizytą najczęściej, czy pierwszym badaniem, jeżeli się to pokona, to już na kontrolne łatwiej się idzie. I tu trzeba bardziej pracować, bo wtedy nie trzeba jeszcze leczyć, tylko można zapobiec, oczywiście leczyć w wstępnym tym wymiarze, a nie jak przychodzi pacjent z objawami krwawienia czy guzem piersi, który już
zaawansowany jest.
No właśnie, wspomnieliśmy tutaj o profilaktyce. Ja chciałem powiedzieć, że my obserwujemy, ponieważ od kilku tygodni, każdą praktycznie sobotę albo co drugą sobotę organizujemy coś, czego nie lubię tej nazwy, białe soboty, bo to tak z starą epoką trochę tchnie, natomiast coś, co otworzyliśmy dla pacjentów, którzy mogą przyjść, mogą wykonać mamografię, mogą wykonać inne badania diagnostyczne. I powiem to, co właśnie pan prezes przed chwilą wspomniał. To zainteresowanie profilaktyką jest jeszcze zbyt małe. My musimy zrobić wszystko, aby pacjent jednak chciał się diagnozować, bo im szybciej się zdiagnozuje, tym skuteczniej się wyleczy.
Tym z lepszym efektem się będzie leczył. My o tym na pewno mówić będziemy. Jeśli cokolwiek będzie się działo, to
jeszcze
powiemy.
Zakończyliśmy program w tym roku badań raka jelita, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Mam jeszcze 100 kilkadziesiąt osób czekających. Limit mi się wyczerpał, a na przyszły rok już go nie dostałem.
Kropka. Prezes Zarządu Szpitala Morskiego imienia PCK Tomasz Słowatyniec, dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
I prezes Nadmorskiego Centrum Medycznego Mieczysław Cieplicki, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo z okazji świąt wszystkim pacjentom całego województwa. Życzę wesołych, no i jak najwięcej zdrowia.
Oczywiście również z Redułowa życzymy wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy bardzo.